Dobra, jesteśmy gotowi do nadawania z pokoiku. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się bierze ta różnica między reakcjami na zło ludzi wierzących i tak zwanych ludzi niewierzących? Mówię tak zwanych, ponieważ Matka Boża w Medjugorje prosiła, aby ludzi, no właśnie, niewierzących, czy też określanych mianem ateistami, nazywać tymi, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga. W każdym razie, skąd się bierze różnica między rozpaczą, która jest owocem reakcji na zło ludzi niewierzących, a nadzieją, która nierzadko staje się istotą reakcji ludzi wierzących na zło, które nas na co dzień spotyka. Do tych refleksji natchnął mnie nie kto inny jak arcybiskup Fulton Sheen. W niesamowitej książeczce, mówię książeczce, ponieważ jest to książka nie bardzo gruba, że tak powiem, zaledwie 120 parę stron, 7 słów Jezusa i Maryi. I właśnie na podstawie jednego z rozważań zawartych w tej książeczce dziś sformatuję dla Was film. W ogóle takie fajne słowo, sformatuję dla Was film. Nie wiem, czy to jest poprawne. W każdym razie zapraszam Was serdecznie na ten odcinek, bo czas leci. Jak to się mówi, czas ucieka, a wieczność czeka. Zauważmy, że reakcją ludzi niewierzących na zło jest zaskoczenie. Zaskoczeni są tym, że była pierwsza, druga wojna światowa, że człowiek człowiekowi czyni zło, że występują choroby śmiertelne, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Tymczasem ludzie wierzący bardzo często reagują na zło ufnością i nadzieją, ponieważ jak mówi Psalm 127, jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Istotą wiary chrześcijanina jest nie tylko za ufanie Bogu, ufanie z podkreśleniem właśnie czasu teraźniejszego, że mam ufać w tej sytuacji, w której teraz jestem. Nie, że będę ufał, albo że kiedyś ufałem i teraz mam focha na Pana Boga, bo coś mi w życiu nie wyszło, ale mam ufać teraz. Istotą wiary chrześcijańskiej jest zaufanie i nadzieja, która zawieść nie może, przynajmniej w ten sposób definiuje ją święty Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 5 wersie. Co więcej, zauważmy, że ludzie niewierzący bardzo często, kiedy spotyka ich zło, szukają odpowiedzi na zło poza sobą, a bardzo często spychają odpowiedzialność za zło na Boga. Co więcej, spychają odpowiedzialność na Kościół, na ludzi wierzących, mówiąc, gdyby Bóg był dobry, na pewno choroba by mnie nie spotkała. Gdyby Bóg był miłością, na pewno nie wybuchłaby żadna wojna. Gdybyś ty był prawdziwym katolikiem, chrześcijaninem, po prostu człowiekiem wierzącym, na pewno w życiu nie spotkałoby cię żadne nieszczęście. Ludzie niewierzący na zło reagują złorzeczeniem Bogu, złorzeczeniem Kościołowi i złorzeczeniem chrześcijanom, katolikom. Oczywiście nie wszystkim, natomiast uogólniam, żeby nie wchodzić w jakieś szczegółowe statystyki. Tymczasem co mówi Pismo Święte? Z Księgi Daniela, rozdział 3, wersy od 17 do 18. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, jest to opowieść o trzech młodzieńcach, którzy byli w piecu ognistym, może nas wyratować z Twej ręki, królu. Jeżeli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić Twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. I Księga Hioba dodaje, choćby mnie zabił, jemu ufam. Niesamowita modlitwa, można chyba ją porównać do modlitwy ojca Dolindo, Jezu, ty się tym zajmij. Choćby mnie zabił, jemu ufam. A zatem cokolwiek się wydarzy, ja mam pewną nadzieję w Bogu. Bardzo smutne musi być życie ludzi świadomie odrzucających Boga, świadomie odrzucających Kościół, świadomie odrzucających cały system wartości, który jest fundamentem moralnym, ale też w jakiś sposób praktycznym wyrazem duchowości chrześcijanina, kiedy, no właśnie, odrzucając Stworzyciela, nie mają żadnego pewnego wiecznego, czyli takiego, który jest poza czasem i poza przestrzenią oparcia. Chrześcijanin, katolik ma i powinien mieć oparcie w Bogu Trójcy Świętej Jedynym, czyli w Bogu Ojcu, Stworzycielu, Jezusie Chrystusie, Zbawicielu i Duchu Świętym, Uświęcicielu. I to nasze oparcie, nasze katolików oparcie na Bogu wyraża się nadzieją, która zawieść nie może. My, nie chcę dzielić ludzi na wierzących i niewierzących, ale teraz mówię o katolikach, o chrześcijanach. My zawsze możemy się odnieść do Boga, który przekracza czas i przestrzeń, który jest Ojcem i wszystko widzi w jednym momencie, ponieważ istnieje w wieczności. Ojciec ma to do siebie, że miłuje swoje dzieci, natomiast nie będzie w stanie nas zmuszać do tego nawet, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy czynili dobro. Bóg, jeśli by zmuszał, jeśli Bóg w 39 roku, tak jak to opowiadałem ostatnio w liceum, w którym uczę, zszedłby na ziemię i zahamował rękę Hitlera, aby nie wywoływał II wojny światowej, Bóg mógł to zrobić. Mógł i nie mógł z jednej strony. To okazałoby się, że wcale nie jest miłością, ale tyranem, który coś komuś nakazuje. Miłość zakłada wolność. I właśnie z tej wolności, którą czasami utożsamiamy ze swobodą, ze swawolą, wynika Mysterium Inquitatis, o którym mówił święty Jan Paweł II, czyli tajemnica zła. Co więcej, możemy się zastanawiać nad takim paradoksem, jak to jest, że ludzie tak zwani źli, których postrzegamy jako ludzi złych i którzy obiektywnie rzeczywiście za takich uchodzą, jak na przykład byli SS-mani, żyją sobie gdzieś w dostatku daleko w Argentynie czy w innej Brazylii i nie sięga ich Boża kara. Przecież naszym katolickim świętym, w cudzysłowie mam na myśli po prostu świętoszkowatym, czyli takim trochę fałszywej pobożności, ukrytym ocenianiem innych według siebie. Ci ludzie już dawno powinni być ukarani przez Boga i całe nieszczęście, i wszystkie nieszczęścia, i całe zło świata powinno na nich spaść. Ano, dzieje się to z tego powodu, że Bóg każdemu daje czas, aby się nawrócił. Zauważmy, że często, ludzie święci, jak na przykład święty Dominik Savio, święty Stanisław Kostka, święta Tereska, umierali w młodym wieku, ponieważ byli już gotowi, aby pójść do nieba. Co nie oznacza oczywiście, że ludzie źli żyją dłużej, a ludzie dobrzy żyją krócej. Nie, tylko jeśli się zastanawiamy i chcemy, domagamy się kary dla ludzi złych, kary wymierzonej przez Boga oczywiście, to może nie łammy Bożych planów, to znaczy nie wyrywajmy chwastów, bo wraz z wyrywaniem chwastów, jak to mówi Chrystus w jednej z przypowieści, wyrwiemy również wartościowe rośliny. Co mam na myśli? Ano to, że Bóg daje szczególnie grzesznikom czas, aby się nawrócili. Oczywiście ten czas kiedyś się musi skończyć. Natomiast Bóg jest miłosierny w swojej sprawiedliwości. To znaczy daje ci szansę nawrócenia, daje ci ludzi, których ci podsuwa, daje ci wydarzenia, Bóg działa przez znaki, abyś się, że tak powiem, duchowo ogarnął, czyli uświadomił sobie własną samoniewystarczalność, ale w pewnym momencie śmierć i tak przychodzi i przyjdzie. I teraz porównajmy dwie reakcje na zło, które fajnie, bardzo mądrze opisał arcybiskup Fulton Sheen w tej oto książeczce, możecie ją sobie nabyć w sklepiku Moc Słabości, jak i też inne książki autorstwa arcybiskupa Fultona Sheena. W tym tygodniu, czyli jutro, będzie ogromna dostawa do naszego sklepiku, a po weekendzie jeszcze większa dostawa, przybędzie mnóstwo tytułów, będziecie mogli jeszcze więcej przebierać, wybierać i coś dla siebie na pewno, no właśnie, ostatecznie wybrać. W każdym razie arcybiskup Fulton Sheen opisuje dwie reakcje na zło. Reakcję człowieka niewierzącego, zdeklarowanego ateisty i człowieka wierzącego. Żeby nie być gołosłownym i przejść do konkretów, porównajmy reakcję człowieka niewierzącego i wierzącego na zło. Ludzi niewierzących, tak zwanych ateistów, będzie reprezentował, bo tak sobie wybrał ten przykład, arcybiskup Fulton Sheen, pan Herbert George Wells, urodzony 21 września 1866 roku. Zmarł sobie chłopina 13 sierpnia 1946 roku w Londynie. Korzystam z Wikipedii. Brytyjski pisarz i biolog, czyli koleś generalnie kumaty, po napisaniu powieści takich jak Wojna Światów, Wehikuł Czasu i Wyspa doktora Murray, ja nie wiem, jak to się czyta, przepraszam, stał się jednym z pionierów gatunku science fiction. I oto w czasach, w których żył, pełnych mroku i ciemności moralnej, jego reakcja na zło wyglądała w ten sposób, i teraz będę cytował pana George'a. Nie ma żadnego powodu, by sądzić, że porządek natury wykazuje bardziej przychylne nastawienie do człowieka, niż wykazywał niegdyś do ichtiozaura. Przepraszam, ichtiozaura. Nie wiem, muszę sprawdzić, jak wygląda ichtiozaur. Co to jest ichtiozaur? Przy całej mojej skłonności do niemożnego optymizmu, dostrzegam, że wszechświat już znudził się człowiekiem, że zaczyna traktować go nieprzyjaźnie i widzę ludzkość niesioną nurtem losu coraz mniej inteligentnie, a coraz szybciej ku poniżeniu, cierpieniu i śmierci. A teraz słowa świętego Pawła z okresu, kiedy, jak to pisze arcybiskup Fulton Sheen, apostoł doznał już prześladowania i wiedział, że wiszący nad nim miecz opadnie któregoś dnia na jego kark. Czyli reakcja człowieka wierzącego na zło. Człowieka wierzącego, którego życie było zagrożone. Błogosławimy, gdy nam zło rzeczą. Znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata. To jest cytat z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 4, wersy od 12 do 13. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani to, co jest wysoko, ani to, co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Cytat z listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, wersy 35 i od 38 do 39. Krótko podsumowując te dwa fragmenty. George Wells, jako człowiek niewierzący, świadomie zadeklarowany ateista, reaguje na zło rozpaczą, i to nie chodzi tylko o brak optymizmu, ale również odmawianiem przyszłości człowiekowi. Co więcej, porównuje człowieka do istoty, której nie przysługuje szczególna godność, czyli koleś generalnie rozpacza. Święty Paweł, któremu groziła śmierć, realna śmierć, na zło reaguje nadzieją, reaguje odniesieniem się do Boga, w którym znajduje moc nie tylko do tego, żeby znieść cierpienie i śmierć, ale również do tego, aby przebaczyć swoim winowajcom. A zatem Bóg daje nam dużo więcej i według naszej ludzkiej logiki jest to niemożliwe. Jak możliwe jest to, aby przebaczyć winowajcom moim, jak to jest, że święty Paweł przebaczył swoim winowajcom, tym, którzy odebrali mu życie? Po ludzku jest to głupota. No właśnie w ten sposób również Grecy zareagowali na nauczanie świętego Pawła, kiedy mówił o zmartwychwstaniu. Przypomnijmy, że Grecy, którzy byli nasączeni filozofią Platona, a Platon mówił o tym, że ciało jest więzieniem duszy, odrzucali wszystko, co cielesne, i dla nich mówienie o zmartwychwstaniu i o tym, że Chrystus zmartwychwstał, było ateistycznym, bo tak chrześcijan na początku Grecy traktowali, ateistycznym bełkotem. Jak Bóg może zmartwychwstać do ciała? Przecież ciało jest złe, według starożytnych Greków. W każdym razie człowiek wierzący znajduje pełną nadzieję, i to realną nadzieję, nie jakieś mrzonki, nie, że coś mu się wydaje, albo sobie wmawia, że będzie fajnie i trzyma kciuki, tak? Kciuki, trzymanie kciuków niczego nie daje. Człowiek wierzący oddaje swoje słabości Bogu, aby w tych słabościach okazała się moc Boża. Zamiast trzymać kciuki, potrzymaj w ręku różaniec święty, a najlepiej jeszcze odmów chociażby dziesiątkę różańca. I teraz drugie porównanie. Porównajmy jeszcze inne wypowiedzi z trudnych czasów. Oto opinia Bertranda Russella, typowego współczesnego człowieka pozbawionego wiary w Boga. Jak Russell postrzega ludzkość? I teraz cytat. To, że początki człowieka, jego rozwój, nadzieje i obawy, zamiłowania i poglądy są po prostu wynikiem przypadkowych układów atomów, to, że żaden zapał, heroizm, żadne natężenie myśli i uczucia nie przedłużą pojedynczego życia poza grób, że wszelki wysiłek stuleci, wszelkie poświęcenie, natchnienie, wszelka południowa błyskotliwość ludzkiego geniuszu są skazane na zagładę w powszechnej śmierci Układu Słonecznego, a cała świątynia osiągnięć człowieka zostanie nieuchronnie pogrzebana pod rumowiskiem wszechświata. Wszystko to, jeśli nie jest absolutnie bezdyskusyjne, to w każdym razie niemal pewne i żadna filozofia, która tego nie przyjmuje do wiadomości, nie ma szans się ostać. Tylko w rusztowaniu złożonym z tych prawd, tylko na mocnym fundamencie nieustępliwej rozpaczy można odtąd bezpiecznie budować mieszkanie dla duszy. A zatem Russell mówi o tym, że jedyne bezpieczeństwo dla mnie kryje się w budowaniu swojej przyszłości na rozpaczy. To znaczy muszę się zgodzić na rozpacz, ponieważ życie człowieka zmierza ku rozpaczy. To mówi człowiek bardzo wykształcony o szerokich światopoglądach, prawda? A teraz słowa świętego Augustyna żyjącego w świecie rozpaczy. Święty Augustyn żył w realnym świecie rozpaczy. Kiedy Imperium Rzymskie, które przetrwało wieki, runęło, podobnie jak szatan runął z niebios, pod naporem barbarzyńców z północy. Ty, Boże, zła sam nie sprawiasz, a dopuszczasz je tylko, aby nie stało się zło jeszcze gorsze. Ciebie, Boże, świadomie czy nieświadomie, miłuję wszystko, co zdolne jest do miłości. Boże, w Tobie mieści się wszystko, a jednak nie szpeci Cię brzydota żadnego stworzenia. Żadna złość Ci nie szkodzi i nie powoduje błędu. Boże, odwrócić się od Ciebie to upaść, do Ciebie zwrócić się powstać, trwać w Tobie to istnieć. Boże, Ciebie porzucać to umierać, do Ciebie powracać to ożywać. W Tobie mieszkać to żyć. Boże, Ciebie opuścić to zginąć, o Tobie pamiętać to miłować, a widzieć Ciebie to posiadać. Boże, do Ciebie wzywa nas wiara, podnosi nadzieja, z Tobą łączy nas miłość. Przez Ciebie, Boże, zwyciężamy nieprzyjaciela, Ciebie więc błagam. A zatem ludzie wierzący mają ten komfort, że mogą się odnieść ze swoimi słabościami, ciemnościami do Boga, do Chrystusa, który pokonał największego wroga, śmierć i zło. Nic gorszego nam się jak śmierć nie może wydarzyć, a jednak Chrystus śmierć pokonał, ponieważ trzeciego dnia zmartwychwstał. A zatem różnica między światopoglądem ludzi niewierzących, tych świadomie odrzucających Kościół, Boga i wartości chrześcijańskie, a ludzi świadomie wierzących, czyli ufających i budujących swoje życie na nadziei, która zawieść nie może, czyli na Bogu, na Kościele katolickim, na Słowie Bożym, na sakramentach świętych, na Różańcu Świętym, jest kolosalna. Ludzie niewierzący bardzo szybko wpadają w rozpacz i za zło obwiniają wszystkich, sami siebie uważając niejednokrotnie za nieskalanych. Człowiek wierzący uświadamia sobie w perspektywie spotykającego go zła, cierpienia, samotności, że nie jest samowystarczalny. I to uświadomienie sobie własnej niewystarczalności staje się przestrzenią, gdzie nasza słabość zostaje napełniona mocą. Skąd ta moc? Ze Słowa Bożego, z sakramentów świętych, z Różańca Świętego, z nauki Kościoła katolickiego. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.